Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzam wiatr niszczący przeciw Babilonowi i przeciw mieszkańcom serca moich wrogów. Poślę żniwiarzy na Babilon. Ci go przewieją, opróżnią mu kraj, bo się rozłożą przeciw niemu, otoczą go zewsząd w dniu niedoli. O niech nie zdąży łucznik napiąć łuku, a wojownik przywdziać swojej zbroi. Nie oszczędzajcie młodych ludzi, wytępcie jego zastęp. Niech padną od miecza w ziemi chaldejskiej. Śmiertelnie ranni niech zalegną ulice. Uciekajcie z granic Babilonu. Ratujcie każde swoje życie. Nie chciejcie ginąć z powodu jego winy, bo Pan rozpoczął swój czas pomsty. Sam mu zapłatę wymierza. Trzęsie się ziemia, skręca się z bólu, gdyż Pan na Babilonie spełnia swoje plany. Zamieni jego ziemię w pustkowie bez mieszkańca. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Córka babilońska będzie jak klepisko w czasie ubijania. Jeszcze chwila, a przyjdzie dla niej czas żniw. Jan Chrzciciel przemawiał do tłumów, które wychodziły, aby udzielił im chrztu. Wy, pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, on sam publicznie oświadczył: ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko, co jest na klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali niegasnącym ogniem. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw: pokój temu domowi. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedźcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście: przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Mówię wam, lżej będzie Sodomie w tym dniu niż temu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się takie cuda jak u was, jego mieszkańcy na znak opamiętania dawno siedzieliby w worze pokutnym i w popiele. Lecz Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał.
Zacznę może od dziwnego pytania. Czy ktoś, kto bierze jagnięta, najsłabsze, zupełnie bezbronne osobniki w stadzie, oddziela je od reszty stada i wysyła gdzieś wokół, wiedząc dokładnie, że wszędzie tam czają się wilki, zasługuje na to, żeby nazywać go dobrym pasterzem? To przewrotne pytanie i z założenia błędne, dlatego że mieszam w nim dwie różne metafory, które użył Jezus w swoim nauczaniu. Kiedyś, kiedy mówił o sobie, o tym, że jest tym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce, nazwał siebie dobrym pasterzem, a tutaj używał też innej metafory, jagnięta między wilki, w zupełnie innym kontekście. Dlatego przyznaję, to pytanie nie ma większego sensu, dlatego że nie powinniśmy w ten sposób mieszać metafor. Ale pomyślałem, że to jest dobry sposób zwrócenia uwagi na tą metaforę, która jest w tym tekście. Posyłam was jak jagnięta między wilki. Czasami jest tak, że gdy czytamy Pismo Święte, tak naprawdę odwołujemy się do tego, co już słyszeliśmy i przestajemy zwracać uwagę na to, co mamy przed sobą. Dlatego chciałbym was zachęcić do tego, że gdy otwieracie Pismo Święte, żebyście czytali uważnie nawet te słowa, nad którymi łatwo jest przeskoczyć, dlatego że wydają nam się nie pasować do tego, co przywykliśmy rozumieć. Bo fragment, który dzisiaj czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, fragment, kiedy Jezus bierze swoich uczniów i mówi im, żniwo jest wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, żeby posłał albo przyspieszył wyjście swoich robotników na żniwo, najczęściej interpretujemy w jeden sposób, do którego przywykliśmy, prawda? Że to jest zachęta do tego, żebyśmy ujrzeli wokół siebie dojrzałe pola, pełne ludzi, którzy są gotowi przyjąć Ewangelię i tylko czekają na to, żeby ktoś do nich poszedł, żeby ktoś powiedział im o Chrystusie, a oni już jak niemalże to ziarno wysypujące się wprost z kłosów od razu zaakceptują to przesłanie i przyjdą do Boga we łzach, na kolanach, upamiętając się ze swoich grzechów i oddając Mu chwałę za wszystko, co zrobił dla nich. A my będziemy jak ci żniwiarze, którzy z radością zanoszą z powrotem do spichlerza obfity plon. Tak nauczyliśmy się interpretować ten fragment, tak zazwyczaj go interpretujemy. I wtedy, kiedy czytamy go w tym kontekście, łatwo jest pominąć to, co zaraz Jezus powiedział. No bo pomyślcie, jak teraz do takiej wizji, łatwej, prostej ewangelizacji, gotowości ludzkich serc do przyjęcia Ewangelii, do tych pól, które są gotowe do żniwa, że wystarczy tylko wyjść i od razu zbierać owoce, mają się to, co Jezus powiedział zaraz później. Wysyłam was jak jagnięta między wilki. Cóż to za rola żniwiarzy, jeżeli mają iść tam, gdzie Jezus sugeruje, raczej nie powinni spotykać się z bezpiecznym, przyjemnym przyjęciem. I to jest kontynuowane, bo jak czytamy ten fragment dalej w całości, trochę dłuższy, tak jak czytaliśmy go dzisiaj, Jezus, chociaż mówi o tym, że będą czasami przyjmowani pozytywnie i życzliwie, przygotowuje ich również na to, że w wielu miejscach będą odrzucani. Więc to nie jest jednoznaczne określenie, słuchajcie, pola są gotowe do żniwa i jeżeli tylko wyjdziecie, jeżeli tylko otworzycie usta i powiecie cokolwiek o Jezusie, ludzie będą padać od razu na kolana i wyznawać swoje grzechy. Przeciwnie, wysyłając tych 72, przygotowuje ich na coś, co będzie raczej niełatwym wyznaniem. I co więcej, coś, co może zakończyć się ich odrzuceniem, a nie, tak jakbyśmy myśleli, obfitymi żniwami. Więc niech to kazanie, niech to, co dzisiaj mówię, będzie dla was zachętą, żebyście zawsze uważnie czytali Słowo Boże. Bo ja zdaję sobie sprawę i tak samo jest ze mną. Łatwo jest przywyknąć do tego, co słyszeliśmy kiedyś, czego nas nauczono, do kazań, które słyszeliśmy w przeszłości, czy jak nauczyliśmy się interpretować pewne fragmenty. I niech ta metafora, niech ten tekst, który dzisiaj czytaliśmy, o jagniętach między wilki, będzie dla nas przypomnieniem, że czasami warto zwrócić uwagę właśnie na te teksty, które nam trochę zgrzytają. Na te teksty, które trochę nie pasują do tego, jak przywykliśmy dany fragment interpretować, bo jeżeli na tych tekstach się skupimy i spróbujemy zrozumieć, co tam takiego jest, co nam zgrzyta, co powoduje rozdźwięk, będziemy mieli głębsze i bogatsze zrozumienie tego, co Pismo Święte chce nas nauczyć. W jaki sposób poradzić sobie zatem z tym dziwnym rozdźwiękiem? Jagnięta między wilki, nadchodzące odrzucenie, a nawet, bo Jezus mówi wprost o tym, zbliżający się sąd. Jak to się ma do tych pól, które są gotowe do żniwa, że wystarczy tylko wysłać robotników? Myślę, że nieporozumienie częściowo bierze się stąd, że my nauczyliśmy się interpretować tą metaforę żniw tylko w jeden pozytywny sposób. A jak każda metafora, metafora jest tylko pewnego rodzaju próbą przybliżenia czegoś, co może łatwiej jest właśnie wyrazić przez jakieś porównanie. My myślimy o żniwach tylko o czymś, jako tylko o czymś, co jest pozytywne, jako tylko o zebraniu plonów, jako o czasie radowania się z owoców ciężkiej pracy własnej czy innych. I w Biblii nawet ten sposób tak to jest przedstawione, chociaż nie w Ewangelii Łukasza, nie w Ewangelii Marka, nie w Ewangelii Mateusza, ale tylko w Ewangelii Jana. Jednak w większości przypadków, kiedy czytamy Pismo Święte, żniwa są tam metaforą czegoś mniej przyjemnego. Żniwa w Piśmie Świętym z reguły są metaforą nadchodzącego sądu. Kiedy czytaliśmy dzisiaj tekst z Księgi Jeremiasza, ten pierwszy, o żniwach w Babilonie, można było właśnie odnieść wrażenie, że to w ogóle nie jest ewangeliczny tekst. Ale to jest właśnie biblijny, starotestamentowy i nowotestamentowy obraz żniw. Że oto Bóg w swojej cierpliwości czekał wystarczająco długo, a ponieważ naród babiloński w swoim okrucieństwie, w swojej morderczym zapędzie wobec innych narodów nie chciał się upamiętać, nadszedł czas na to, żeby Bóg wylał swój gniew na ten naród i to wylanie swojego gniewu, osądzenie tego narodu nazywa inaczej, nie inaczej jak właśnie żniwami. Że oto ten naród dojrzał do tego, żeby ponieść karę za swoją niegodziwość. Więc Bóg powiedział, wyślę swoich żniwiarzy, którzy odpłacą Babilonowi wszelkie zło, które oni uczynili. Kiedy otwieramy Nowy Testament, nawet początek Ewangelii Łukasza, mamy dokładnie ten sam obraz żniw. Bo kiedy Jan Chrzciciel zaczyna głosić nadejście Królestwa Bożego i wzywać ludzi do upamiętania, tak jak czytaliśmy też przed tym kazaniem, mówi o nadchodzących żniwach. Mówi o tym, że już z jednej strony jest tak, jakby topór został przyłożony do drzewa i te drzewa, które nie wydają dobrego owocu, zostaną ścięte, a te, które wydają, przetrwają. I mówi o tym, że kiedy przyjdzie ten, który przychodzi po nim, Chrystus, to on, nie mówi wprost o żniwie, ale używa dokładnie tego obrazu, oddzieli ziarno od plew. Na swoim klepisku, używając wyjadła, używając tych narzędzi, które były charakterystyczne dla żniwiarzy, doprowadzi do oddzielenia jednych od drugich. I jednych zbierze do Królestwa Bożego, a drugich, to co jest niegodziwe, to co jest plewami, spali w ogniu nieugaszonym. I gdybyśmy czytali dalej Nowy Testament, sam Jezus, kiedy mówi na przykład w przypowieści o pszenicy i konkolu, o nadchodzącym sądzie Bożym, używa właśnie obrazu żniw. Mówi, że na świecie są zasadzone dwa rodzaje ziarna. Pszenica i konkol. I dopóki rosną razem, ciężko jest nawet odróżnić je od siebie. Ale kiedy przyjdzie czas żniw, wtedy aniołowie Boży, bo oni będą tymi pracownikami na żniwie, rozdzielą jedno od drugich. Jednych zabiorą do spichlerza Bożego, a to ten konkol zostanie spalony. I w Księdze Apokalipsy, Księdze Objawienia użyty jest dokładnie ten sam obraz. W 14 rozdziale czytamy o tym, że ktoś podobny do Syna Człowieczego, czyli Jezus Chrystus, siedzący na obłokach z sierpem w ręku, rzuca ten sierp na ziemię i rozpoczynają się żniwa na ziemi, które są niczym innym jak wylaniem Bożego sądu. Dlaczego więc łatwo nam jest zapomnieć o tym aspekcie żniw jako czymś, co się bardziej Izraelitom w tamtym czasie kojarzyło z sądem, aniż tylko radosnym zbieraniem plonów? Może dlatego, że dla nas żniwa są czymś już abstrakcyjnym. Niewielu z nas miało okazję pracować przy żniwach, może co najwyżej obserwować je gdzieś u rodziny, jeżeli mamy jeszcze rodzinę na wsi, która zajmuje się rolnictwem. Ale nawet dzisiaj te żniwa są bardziej wyzwaniem, nie wiem, logistyczno-finansowym niż rzeczywistą pracą, którą wykonuje się tak, jak wykonywało się to w tamtych biblijnych czasach. Dzisiaj, kiedy pola dojrzewają do żniwa, trzeba się upewnić, że mamy zaplanowane kombajn, który je zbierze, mamy za co zapłacić i to wszystko, mamy miejsce, do którego zostaną zwiezione plony. Ale tak naprawdę wszystko, co się wiąże ze żniwami, odbywa się gdzieś we wnętrznościach tej potwornej maszyny, która wjeżdża na pole, ścina to, co tam jest i oddaje nam już tylko plony. Nic więcej. Tymczasem w starożytności, w czasach biblijnych, ten obraz wyglądał zupełnie inaczej. To był obraz, który Izraelici rozumieli dokładnie i bardzo, bardzo konkretnie. Kiedy pola były już gotowe do żniwa, Kiedy nadszedł ten czas, żeby zbierać pole, po pierwsze był to czas bardzo wytężonej pracy, bo było tylko kilkanaście dni, kiedy można było tę pracę wykonać. Więc żniwa zawsze mają w sobie ten aspekt, że czasu jest niewiele. I dlatego też ściągano robotników z wszystkich innych zadań, które można było wykonać, po to, żeby wykorzystać ten krótki czas, jaki pozostał. Wszyscy, którzy mogli, szli na pole po to, żeby najpierw to ziarno, te kłosy, ale w ogóle te łodygi ściąć. Kiedy je ścięto, zbierano je razem i zwożono właśnie na tak zwane klepisko. Kiedy rozsypywano je na ziemi, na jakiejś ubitej, twardej ziemi, później brano najczęściej woły z jakimiś ciężkimi saniami albo innego rodzaju płaszczyzną, platformą obciążoną po to, żeby przejechać po tym wyłożonej słomie jeszcze z ziarną i wykruszyć ziarno ze skłosów. Stąd też się bierze to biblijne sformułowanie: młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Bo kiedy woły chodziły tak w koło, ciągnąc tą ciężką platformę, te ciężkie sanie, które kruszyły te kłosy, a miały mieć możliwość nakarmienia się trochę podczas tej ciężkiej pracy. Kiedy te ziarno zostało już wykruszone z kłosu, zbierano tą słomę i używano do innych celów. Najczęściej właśnie do ogrzewania, może tak jak obecnie do wyściółki w oborach czy stajniach. Ale to jeszcze nie było wszystko, bo to ziarno cały czas było jeszcze zmieszane z plewami i innymi rodzajami zabrudzeniami. Więc kiedy zebrano zebrano już tą słomę i oddzielono ją, kolejnym etapem było to, żeby oddzielić plewy od ziarna. Najczęściej takie klepiska były gdzieś umieszczone na wzgórzu po to, żeby wykorzystać naturalnie wiejący wiatr. Jeżeli nie było wiatru, to ktoś musiał w jakiś sposób ten wiatr wywołać różnego rodzaju wiejadłami. Też w Biblii czytamy o tak zwanych wiejadłach. I odbywało się w ten sposób, że brano łopatę albo jakąś inną platformę, podrzucano ziarno do góry i to, co było ciężkie, ziarno, to, co chcieliśmy zachować, spadało na dół, a plewy, które były lekkie, zostały odwiewane, czy to przez wiatr, czy przez sztucznie wywołany ruch powietrza. I kiedy to już zostało zrobione, zbierano z ziemi to, co tam spadło, ziarno jeszcze z okruchami jakiegoś piasku, brudów i to następnie przeszewano w sicie po to, żeby uzyskać już samo czyste ziarno. Więc w gruncie rzeczy żniwa dla nich to był czas ciężkiej pracy polegającej na ciągłym oddzielaniu tego, co dobre, od tego, co złe. Tego, co pożądane, od tego, co nieużyteczne. Więc kiedy Jezus mówi o żniwach, wszyscy mieli obraz pracy, którą trzeba wykonać, żeby oddzielić ziarno od plew, ziarno od piasku, żeby skruszyć te kłosy, żeby wydobyć je z tej rośliny. Nie mieli wtedy kombajnów, który robił to za nich. I w gruncie rzeczy to jest ten obraz, który Jezus ma na myśli, kiedy mówi o tym, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Przed nami jest wielkie żniwo, ale teraz nadchodzi ten czas, żeby oddzielić jednych od drugich. Bo na tym polega istota metafory żniwa w Nowym i Starym Testamencie. To jest czas Bożego oddzielenia. I w gruncie rzeczy, kiedy Jezus wysyła 72, nie chodzi mu wcale o to, żeby oni zebrali wielkie żniwo, ale żeby stali się pewnego rodzaju czynnikiem przyspieszającym dojrzewanie tego żniwa albo przygotowanie tych pól do tego podziału, który ma nastąpić. Kiedy za 3 tygodnie będziemy mówili o tym, jak uczniowie wracają z tych żniw, będziemy czytali raz, że mieli całkiem pozytywne doświadczenia, wbrew temu, przed czym Jezus ich ostrzegał, ale nie przeczytacie ani o jednej osobie, którą przyprowadzili do Jezusa. Przychodzą sami, zachłyśnięci mocą, jaką mają w Chrystusie, doświadczeniami, jakich mieli, ale nie czytamy o tym, żeby przeprowadzili jakiekolwiek tłumy, nawet pojedyncze osoby, z powrotem do Jezusa, tak jak my byśmy mogli się tego spodziewać. Wracają sami. I to wcale nie jest określone jako nieskuteczne ich zwiastowanie. Dlatego, że ich rolą nie było przyciągnąć więcej ludzi do Chrystusa, ale właśnie wyjść pośród tych ludzi, którzy byli wokoło i stać się głosicielami wieści, która pozwoli ludziom opowiedzieć się po jednej albo po drugiej stronie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że są pewnego rodzaju, nawozem, środkiem chemicznym, który sprawia, że to zboże ma szybciej dojrzewać. Aby się okazało, kto jest pszenicą, a kto konkolem. I teraz te metafory, które używa Jezus. Metafora bycia jagnięciem między wilkami. Metafora tego, że gdy przyjdziecie do jakiegoś, no właśnie metafora, to polecenie, że przyjdziecie do jakiegoś domu, jeżeli was przyjmą, to pozostańcie, a jeżeli nie przyjmą, to po prostu idźcie dalej, zaczynają mieć większy kontekst, większy sens. Bo to Jezus mówi, kiedy pójdziecie teraz pośród ludzi, macie stać się dla nich pewnego rodzaju proroczym głosem, że oto nadchodzi Królestwo Boże. I niech oni usłyszą ten głos, aby mieli okazję opowiedzieć się, po której stronie staną. I teraz to, co Jezus mówi. Jagnięcia między wilki, albo za chwilę nawet bardziej, kiedy wejdziecie do domu, głaszajcie pokój Boży dla tego domu, są bardzo ważną wskazówką tego, jak to ma się odbywać. No bo pomyślcie sobie, czy nie łatwiej by było, wiedząc, że naszą rolą jest ogłaszać nadchodzący sąd Boży i konieczność upamiętania się, opowiedzenia się jednoznacznie po stronie Boga lub przeciwko Niemu, czy nie łatwiej by było robić to tak, jak robił to chociażby Jan Chrzciciel? Wy, plemię żmijowe, kiedy się upamiętacie? Przypominać ludziom o tym, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, osądzającym wszelki grzech. Jeżeli mają w swoim życiu jakikolwiek grzech, to lepiej niech drżą z bojaźni, z przerażenia przed tym, co może ich spotkać, jeżeli tego grzechu nie wyznają, nie upamiętają się wcześniej. Ale Jezus wysyła ich zupełnie innym przesłaniem. Nie mówi im, idźcie teraz do wszystkich miast, do wszystkich wiosek wokoło i głoście, wy plemię żmijowe, upamiętajcie się, bo będzie z wami źle. Ale mówi co innego. Gdziekolwiek wejdziecie, mówcie pokój domowi temu. I to nie jest tylko zwykłe życzenie, bo w tamtej kulturze pokój, to hebrajskie szalom, to bliskowschodnie salem, to jest pewnego rodzaju błogosławieństwo. To jest praktyczne życzenie, za którym idzie gotowość czynienia dobra temu człowiekowi. Coś, co my życzymy mu z całego serca, aby jego życie było życiem błogosławionym. Więc to nie jest podniesienie rąk, pokazaniem przychodzę w pokojowych zamiarach, popatrz, nie mam żadnej broni, nie mam zamiaru cię jakieś oskarżać. To jest coś więcej. To jest prawdziwe błogosławienie takiemu człowiekowi. Więc Jezus mówi, pójdziecie do człowieka, wejdziecie do jakiegoś domu i zacznijcie od tego, żeby tym ludziom błogosławić. Róbcie wszystko, co możecie, aby ten człowiek poczuł błogosławieństwo, prawdziwe Boże błogosławieństwo. Niech to będzie w waszych słowach, niech to będzie w waszych czynach, niech to będzie w całej waszej postawie. I to jest ta odpowiedzialność, którą na was zakładam. Jeżeli ten człowiek, widząc błogosławieństwo, które ogłaszacie, odpowie przyjęciem tego błogosławieństwa, jeżeli będzie synem, dzieckiem pokoju, jeżeli będzie kimś, kto chce tego błogosławieństwa doświadczyć, to wasze błogosławieństwo, wasz pokój spocznie na nim. A jeżeli nie jest synem błogosławieństwa, synem pokoju, jeżeli nie będzie chciał tego przyjąć, nie traćcie na niego czas, idźcie do innych ludzi. Wasze błogosławieństwo ma być tym, co oddzieli jednych ludzi od drugich. Nie przeklinanie, nie wypominanie grzechów, nie mówienie im, jak bardzo są źli, jak bardzo muszą się upamiętać, bo inaczej coś złego ich spotka. Nie idźcie do ludzi, nazywając ich plemieniem żmijowym, ale idźcie do nich, błogosławiąc im i będąc ucieleśnieniem Bożego Królestwa, które nadchodzi. I ci, którzy chcą przyjąć Królestwo, ci, którzy chcą stać się Jego częścią, będą na to błogosławieństwo odpowiadać. Inni będą je ignorować. Tak czy inaczej, wy wykonacie swoją rolę, bo dzięki waszemu głoszeniu, waszemu błogosławieniu innym ludziom, jedni będą mieli okazję przyjąć Boga, a inni opowiedzieć się przeciwko Niemu. Więc bądźcie gotowi na różne spotkanie, na różne reakcje. Bądźcie gotowi, że niektórzy was przyjmą, bądźcie gotowi na to, że niektórzy was odrzucą. Taka jest rola, z jaką was wysyłam, taka jest powinność, która stoi przed wami. I co więcej, idźcie tam jak jagnięta między wilki. W Ewangelii Mateusza, gdzie ten fragment jest jeszcze szerszy, jeszcze więcej Jezus powiedział, ten aspekt oddzielania jednych od drugich jest nawet mocniej podkreślony, a mówiąc o jagniętach między wilkami, Jezus mówi, dlatego bądźcie łagodni jak gołębice i przebiegli jak węże. Jezus mówi, idźcie tam jak jagnięta między wilki. Innymi słowy, idźcie tam jako ludzie, którzy są w pewnym sensie zupełnie bezbronni wobec wrogości, z jaką mogą się spotkać. Ale nie mówię, jesteście jagniętami, nic nie możecie zrobić. Mówcie, idźcie tam, jakbyście byli jagniętami. Wiecie, apostołowie, jak każdy z nas, potrafiliby pewnie zawalczyć o swoje. ci uczniowie, których Jezus wysłał, bo nawet apostołów wysłał wcześniej, mogliby robić różne rzeczy, żeby stanąć w swojej obronie, żeby zawalczyć o to, co należy do nich, żeby nie dać sobie napluć twarz, żeby nie dać się znieważyć, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby świat w jakiś sposób zmucił. Ale Jezus mówi, ale kiedy będziecie szli, kiedy będziecie zwiastowali ten pokój, bądźcie jak jagnięta między wilkami. Innymi słowy, wyzbądźcie się agresji. Wyzbądźcie się przekonania o tym, że jesteście więksi, lepsi. Wyzbądźcie się przekonania o tym, że to inni muszą was usłuchać, inaczej to z nimi będzie źle. Wiecie, bo łatwo jest pomyśleć, że my powinniśmy iść do tego świata z taką perspektywą wyższości, jak lwy między wilki. Stanąć tam i ryknąć, tak żeby wszyscy od razu powiedzieli, jakie jest ich miejsce i jak najszybciej upamiętali się przed Bogiem. Ale to nie jest ta metafora, której Jezus używa. Jest troszeczkę coś samobójczego w wysyłaniu jagniąt między wilki, bo one są zupełnie bezbronne. Więc Jezus mówi, idźcie tam, odpowiadając miłością na wrogość, błogosławieństwem na odrzucenie, przebaczeniem na krzywdę, hojnością na skąpstwo. Idźcie tam, wyzbywając się tego, co by było naturalne w tym świecie, w którym człowiek jest człowiekowi wilkiem, i starajcie się zachowywać tak, żeby ludzie patrzyli na was jako na osobniki nie z tego świata, zupełnie nieprzystające do tej rzeczywistości. Bo właśnie w ten sposób, kiedy będziecie odpowiadali zupełnie inaczej, niż odpowiedziałby każdy normalny człowiek, będziecie największym uosobieniem tego Bożego Królestwa, które ma nadejść. Więc nagle, kiedy spojrzymy na to w tym kontekście, w kontekście żniw, jako oddzielenia jednych od drugich i naszej roli jako jagniąt między wilki, gotowych na odrzucenie, ale nie przejmujących się tym, błogosławiących mimo, iż moglibyśmy ogłaszać sąd, zaczynamy rozumieć tą rolę, którą Jezus wytycza tym swoim uczniom. W całej Ewangelii Łukasza w ogóle jest to ciekawy moment, bo bardzo podobne instrukcje Jezus udzielił rozdział wcześniej, chociaż na początku nie było tych rozdziałów, kiedy mówiliśmy o tym, jak Jezus posłał 12. Udzielił im podobnych instrukcji i wysłał ich do wiosek Galilei, który głosił wcześniej, jakby kończąc ten etap swojej służby w Galilei. Pod koniec 9 rozdziału, o tym mówiliśmy niedawno, Jezus, wiedząc o tym, że Jego czas już właściwie nadszedł, że nadszedł czas Jego odejścia z tej ziemi do Ojca, zwraca się ku Jerozolimie. I w tym kontekście teraz bierze innych uczniów, 72, i wysyła ich przed sobą właśnie z tym przesłaniem. Czas jest krótki. Nadchodzi żniwo, kiedy właściwie musimy się śpieszyć, żeby zrobić to, co do nas należy. Więc idźcie i wykonajcie waszą rolę, jaka jest w tych żniwach. Bądźcie dla ludzi przesłaniem o tym, że królestwo nadchodzi, uosobieniem tego królestwa. Głoście to, co nadchodzi, błogosławcie ich, a nie przeklinajcie i niech wasza postawa, wasze życie skonfrontuje ich z rzeczywistością Boga i zmusi ich do opowiedzenia się po jednej lub po drugiej stronie. Tylko w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że tych uczniów było 72. W Ewangelii Mateusza te słowa są skierowane do 12, więc też pojawia się pytanie, o co chodzi z tymi 70 czy 72 uczniami. I najkrócej mówiąc, chodzi o pokazanie, że to nie jest tylko przesłanie do ówczesnego Izraela, ale też do całego świata. W 10 rozdziale Księgi Rodzaju, po tym jak ludzkość na nowo zaludnia ziemię po potopie, wymienione jest 70 narodów, które zasiedliły ziemię. Więc dla Izraelitów ta liczba 70 miała takie symboliczne znaczenie. Była też pewnego rodzaju obrazem wszystkich narodów, które są wokoło. Izraelici mieli też 70 starszych, więc czasami można patrzeć na to jako na stworzenie nowej starszyzny Izraela. Gdyby nie to, że w niektórych tłumaczeniach Pisma Świętego znajdziecie właśnie, tak jak dzisiaj czytaliśmy, stwierdzenie 72. I to nie jest taka pomyłka, tylko raczej próba podkreślenia tej interpretacji, że ci uczniowie, tych 70 czy 72, są reprezentantami wszystkich narodów albo głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Bo kiedy Pismo Święte Starego Testamentu było przekładane na język grecki, z jakiegoś powodu wymienili tam 72 narody w 10 rozdziale Księgi Rodzaju. Dlatego też później, kiedy Ewangelia Łukasza była kopiowana w kolejnych wydaniach, niektórzy kopiści, wiedząc jakie jest znaczenie tego, zaczęli dodawać, że tych uczniów było nie tyle 70, co 72. I stąd jest ta różnica, którą znajdziecie w niektórych tłumaczeniach. Więc ci uczniowie stają się pewnego rodzaju taką wtrąceniem Łukasza, bo Łukasz będzie to rozwijał w Dziejach Apostolskich, że te żniwa, które nadchodzą, ta praca, która jest do wykonania, dotyczy nie tylko Izraela, ale dotyczy wszystkich narodów. Nas, których Żydzi nazywali poganami. Nas, którzy nie mieli udziału w tym doświadczeniu Izraela, błogosławieństwa Izraela na początku. I można się zastanawiać, czy tu chodzi o to, że Ewangelia ma iść do innych narodów, czy że inne narody będą zaangażowane w Ewangelię. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie sugestia jest dla ówczesnych Żydów, dla pierwszych czytelników Ewangelii Łukasza dosyć czytelna. Nadchodzą żniwa na całej ziemi. Nadchodzi czas, żeby cała ziemia miała okazję opowiedzieć się albo po stronie Boga, albo przeciwko Niemu. I to jest to przesłanie, to jest to zadanie, to jest ta powinność, którą stawiam przed wami. Apostoł Paweł rozumiał to bardzo dobrze i wyraził to w nieco innej metaforze niż ta, do której przywykliśmy, ta, którą przedstawialiśmy teraz. Przepraszam. Kiedy pisał drugi list do Koryntian, do zboru składającego się już głównie nie z Żydów, ale właśnie z pogan, z ludzi wywodzących się z innych narodów, mówi im w innej metaforze, jaka jest nasza rola pośród ludzi wokół nas. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, od 14 wersetu pisze coś takiego. Bogu zaś niechaj będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa, zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci zapowiadająca śmierć, dla drugich zaś zapach życia obwieszczający życie. Kto się nadaje do pełnienia tej służby? My bowiem nie jesteśmy jak wielu kupczących słowem Boga. Jesteśmy ludźmi, którzy ze szczerych pobudek, posłani przez Boga i przed Jego obliczem przemawiają w Chrystusie. Ta sama prawda, ale inna metafora. Paweł pisze, wiecie co, kim my jesteśmy? My apostołowie, my posłani do wszystkich narodów, my, którzy mamy nieść przesłanie Chrystusa? Jesteśmy jak silny zapach. Zapach, który ma jednoznacznie kojarzyć się przed Bogiem i przed ludźmi z Chrystusem. I powiem wam, dla jednych będzie to zapach przyjemny, a dla drugich obrzydliwy. Dla jednych będzie to zapach, który będzie dla nich jak woń zbawienia, a dla innych będzie jak woń śmierci. Nie dlatego, jacy wy jesteście, ale dlatego, że będzie uwypuklał ich przeznaczenie, albo bardziej zmuszał ich do opowiedzenia się po jednej lub po drugiej stronie. I w pewnym sensie Paweł mówi, to jest nasza rola. Mamy być tak podobni do Chrystusa, mamy być takim ucieleśnieniem Bożego Królestwa, żeby ludzie nie mogli zostać obojętni na rzeczywistość Boga i Jego Królestwa. Żeby byli zmuszeni do jakiejś reakcji. Jakiej? To już będzie ich sprawa. Czy będą gotowi odpowiedzieć na błogosławieństwo, które im głosicie, przyjąć pokój, który ogłaszacie, czy go odrzucą, to już będzie ich decyzja. My mamy być na tyle wyraźni, na tyle jednoznaczni, żeby ludzie musieli zadać sobie to pytanie. Żniwa, o których mówił Jezus, dla ówczesnych Izraelitów był obrazem sądu, ale Jezus mówi, nie waszą rolą jest ogłaszać nad ludźmi sąd. Waszą rolą jest stać się tymi, którzy pomogą mi opowiedzieć się po jednej lub po drugiej stronie. Teraz wszystkie te słowa, tak jak powiedziałem, które Jezus wypowiedział, zaczynają układać się w taki logiczny ciąg. Żniwo jest wielkie. Jest wielu ludzi, którzy będą musieli mieć tą okazję opowiedzenia się po tej czy po drugiej stronie. Więc idźcie i dajcie im tę okazję. Ale nie ma innego sposobu, żeby im dać, jak właśnie przez to, jakimi będziecie. Bo rolą waszą, jako uczniów, które on posyła, i rolą naszą, jako chrześcijan, którzy kontynuujemy to przesłanie, jest być niczym innym, jak właśnie uosobieniem Bożego Królestwa, tej miłości, tej łagodności, którą Chrystus sam sobie uosabiał. Kiedy mówi do nich, bądźcie jak jagnięta między wilkami, głoście pokój, a nie sąd, mówi im o tym, jak mają wykonywać to dzieło. I to jest właściwie ten przesłanie, z którym chciałem was dzisiaj zostawić. Wiecie, czasami łatwo jest przestać mówić o tym nadchodzącym rozdzieleniu, które, jak Bóg mówi, kiedyś nadejdzie. Ale prawda jest taka, że to jest częścią, nieodłączną częścią Pisma Świętego. Nadchodzące rozdzielenie na tych, którzy odpowiedzieli na Boże Królestwo i na tych, którzy je zlekceważyli albo odrzucili. Ale nie naszą rolą jest wprowadzić jak najwięcej ludzi. Nie naszą rolą jest, można nawet powiedzieć, zebrać całe to żniwo, bo tak jak jest później wytłumaczone, może się okazać, że tymi żniwiarzami ostatecznie będą właśnie Boży aniołowie. Naszą rolą jednak jest być tym czynnikiem, który pomoże ludziom opowiedzieć się po tej lub innej stronie. I dla mnie osobiście taką nauką szczególną jest to, żebyśmy robili to tak, jak zachęcał do tego Jezus. Jako jagnięta, a nie jako wilki, które będą odgryzać się innym wilkom. Bo czasami w naszym chrześcijaństwie można pójść w tą stronę, że my powinniśmy być asertywni, że my powinniśmy zawalczyć o nasze miejsce w tym świecie, że my powinniśmy pokazać innym ludziom, że nie można nas tak traktować. Powinniśmy pokazać, że to my tak naprawdę jesteśmy tymi najważniejszymi na tym świecie i dać innym do zrozumienia, jakie jest ich miejsce. Bo to jest takie nasze ludzkie. Wolelibyśmy robić to z pozycji siły, a nie z pozycji bezbronnych jagniąt, które Jezus wysyłał. I nawet w teologii, czy współczesnej analizie chrześcijaństwa pojawił się taki termin jak chrześcijański dominionizm, czyli takie przekonanie, które żywi wielu chrześcijan, że naszą rolą jest stanąć na szczycie tego świata i tak naprawdę pokazać wszystkim innym ludziom, gdzie jest ich miejsce. I łatwo znaleźć wersety w Piśmie Świętym, które by nas do tego zachęcały, że tak naprawdę naszą rolą, naszym przeznaczeniem jest panować nad wszystkimi innymi. Ale nie znajdę tego w żaden sposób w tych poleceniach, które Jezus dał swoim uczniom. Kiedy On posyła ich jak jagnięta między wilki, mówi im nic innego, idźcie do ludzi, bądźcie uosobieniem Bożego Królestwa, nie jak Jan Chrzciciel. Nie wypominając im, że są plemieniem żmijowym i że jeżeli się nie pamiętają, to biada im. Chociaż prawda, taka jest prawda, jeżeli się nie pamiętają, to spotka ich sąd. Ale idźcie do nich i błogosławcie im. Błogosławcie im waszymi słowami, waszymi czynami, całym waszym życiem. Bądźcie takimi, żeby patrząc na was, musieli zmierzyć się z rzeczywistością, że Bóg jest realny, Bóg istnieje i opowiedzieć się po tej lub po drugiej stronie. Niech widząc was, wybudzą się z tej obojętności, czy z tego mówienia, a nie wiadomo jak jest, tylko niech zobaczą was uosobienie Bożego Królestwa i powiedzą sobie, skoro On tak poważnie traktuje Boga i życie w sprawiedliwości przed Bogiem, to co ze mną? I tyle. Niech sobie na to odpowiedzą, niech się opowiedzą po jednej lub po drugiej stronie. Ale żeby mogli zobaczyć was Boga, żeby mogli zobaczyć was ten przykład, który chcę, żeby zobaczyli, żeby mogli zobaczyć was uosobienie tego Bożego Królestwa, które głoszę, bądźcie jak jagnięta między wilkami. Na wrogość odpowiadajcie miłością. Na krzywdę odpowiadajcie przebaczeniem. Na odrzucenie odpowiadajcie błogosławieństwem. Na zło odpowiadajcie dobrem. I łatwo jest sobie pomyśleć, jakie to niepraktyczne w dzisiejszych czasach. Że jeżeli będziemy próbowali w ten sposób żyć, jeżeli będziemy próbowali w ten sposób funkcjonować w dzisiejszym świecie, w tym świecie, który jest pełen wilków i wielu innych drapieżników, to skończy się niczym innym jak tym, że pożrą nas żywcem. Co akurat jest obrazem całkowicie zgodnym z tą metaforą. Jak jagnięta między wilki. Czyli jednak Jezus wysyła nas na jakąś straszącą misję. Nie bacząc na to, jak to skończy się dla nas, tylko po to, żeby ogłosić Boże Królestwo, żeby wykonać dzieło, które On miał do wykonania. Można było tak pomyśleć, że postawił przed nami niemożliwe zadanie, które wymaga od nas wyrzeczenia się wszystkiego i niemalże stracenia wszystkiego, gdyby nie to, że On sam poszedł tą drogą w sposób, jaki nikt z nas nawet chyba nie będzie miał okazji pójść. Bo kiedy jest mowa o tym, żeby pójść jak jagnię między wilki, pomyślcie o tym, który naprawdę to zrobił. O lwie z pokolenia Judy, który miał potężną moc. I wystarczyło jedno jego słowo, żeby właściwie wszystko wokół niego padło i oddało mu cześć. O Jezusie, który wiedząc, co go czeka, wiedząc, że nadszedł czas odejścia ze ziemi, zwraca się ku Jerozolimy i idzie do tego miasta, choć wie, że tam ludzie rzucą się na Niego, tam Go rozszarpią, tam Go zdradzą, tam Go sądzą, tam Go ukrzyżują. Idzie, wyzbywając się wszelkiej złości, przemocy, wyzbywając się tego, żeby odpowiadać przekleństwem na przekleństwo, które będą wysuwali przeciwko Niemu. Kiedy stanie przed Piłatem, powie, wystarczyłoby jedno moje słowo, jedna prośba do Ojca, żeby posłał całe legiony aniołów, żeby mnie broniły. Ale nigdy tej prośby nie skieruje. Nawet kiedy uczniowie będą próbowali Go bronić, będzie ich powstrzymywał. Kiedy będzie wisiał na krzyżu, kiedy każdy normalny człowiek, wyjąc z bólu, przeklinałby swoich oprawców, on będzie modlił się, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tak jak zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie przedstawiany jest, chociaż był potężnym Mesjaszem, Synem Bożym, lwem z pokolenia Judy, jest przedstawiony jako baranek prowadzony na rzeź, który nawet nie wydaje z siebie głosu. Po to, żeby umrzeć za nas i po to, żeby swoją śmiercią otworzyć przed nami życie wieczne i zmartwychwstanie. Kiedy Jezus wysyła nas jako jak gnięta między wilki, nie wysyła nas na stracenie sam, pozostając gdzieś z tyłu, ale tak jak w wielu innych miejscach Ewangelii, mówi po prostu, pójdźcie za mną. Bo ja jestem barankiem, który pójdzie pierwszy między wilki i pozwoli się rozszarpać po to, żebyście wy mieli życie wieczne. I teraz ta druga metafora, której zaczęliśmy. Metafora z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi o tym, jak inni ludzie traktują swoich uczniów, mówi, że wielu jest takich, którzy są tylko najemcami, bo kiedy przychodzi zagrożenie, to uciekają. Ale ja nie jestem taki. Ja jestem tym, który odda życie za swoje owce. I oddał swoje życie za nas. Choć mógł się tego ustrzec, choć mógł pokazać wszystkim wokoło, jakie jest jego miejsce, poszedł tam jak jagnię między wilki, jak baranek na rzeź prowadzony. Oddał za nas życie i dlatego zasługuje na to, żeby nazywać go dobrym pasterzem.